Kadzidło, szmatka, nożyk. Zaraz przyjdę. Raz, dwa, trzy. Mydło, szmatka, nożyk. Zaraz przyjdę. Niech tylko on wyjdzie.
Mikołaj zacisnął powieki i przycisnął poduszkę do uszu, próbując wymusić ciszę. Codziennie to samo. Trwało to calutki dzień. Nasilało się w godzinach nocnych. Już tyle razy zastanawiał się, czy znalazł się w zwykłym szpitalu, czy psychiatrycznym. Wypadek wydarzył się 2 tygodnie temu, ale wciąż był uziemiony z ręką w gipsie i ostatnim niezrośniętym do końca żebrem. Podobno w przyszłym tygodniu będzie mógł wrócić do domu, czego wyczekiwał z niecierpliwością, ponieważ jak warunki szpitalne mu aż tak nie przeszkadzały, to pacjenci doprowadzali go do szału. Nie wiedział, dlaczego znalazł się akurat w tym współdzielonym z 3 innymi osobami pokoju, ale nawet jeśli któraś z nich została wypisana, na jej miejsce przychodził ktoś gorszy. Przez ostatnie 2 dni do szaleństwa doprowadzała go 70-letnia kobieta, która zajęła łóżko w najdalszym kącie pokoju, czekając na operację nogi. Musiała albo przejść jakąś traumę, albo miała już problemy natury psychicznej. Zrozumiałby to. Naprawdę starałby się to uszanować, gdyby tylko nie stawała co noc tuż przy jego łóżku, w okolicach godziny 2, mrucząc pod nosem złowieszcze i pozbawione sensu zdania. Szpital był wprawdzie niewielki i jedyny w mieście, ale miał dobrą reputację. Był czysty, zapełniony pacjentami i co krok można w nim było spotkać profesjonalnych lekarzy i pozostały personel. Nie przeszkadzało to jednak powstaniu kilku nieprzychylnych mu opowieści. Jedni uważali, że ordynator był powiązany z mafią i leczył nielegalnie uciekinierów z więzienia i morderców. Drudzy twierdzili, że nie było żadnej mafii, tylko chora korupcja, która okradała nie tylko pacjentów, ale i lekarzy, którzy by więcej zarobić i utrzymać liczby w salach, wymyślali ludziom fałszywe choroby. Jednak najbardziej absurdalną plotką było to, że szpital był nawiedzony przez ducha seryjnego mordercy. Ostatnia plotka wiązała się z pierwszą. Seryjny morderca rzekomo miał być jednym z morderczych pacjentów ordynatora, który umarł na stole operacyjnym z niezaszytymi nacięciami odsłaniającymi połowę jego narządów. Podobno któryś z chirurgów użył na nim drewnianych narzędzi i po jego śmierci pozostawił mu je w ciele. Stąd pojawiają się sprzeczne informacje odnośnie czasu jego śmierci, który mógł być datowany nawet 2 wieki wstecz. Inna wersja legendy głosi, że pacjent był seryjnym mordercą dzieci i podczas operacji trzymał w ręku jedną z drewnianych zabawek swojej ostatniej ofiary. Dlatego też jego duch został nazwany przez dzieci z oddziału pediatrycznego panem Drewienko, jako że każde swoje przybycie naznaczał stukaniem o siebie 2 drewienek w rytmie powolnych, posuwistych kroków. Miał on zwyczaj wychodzić ze szpitalnej kostnicy o godzinie 1:35 w nocy i przez kolejne 25 minut namaszczał pacjentów, którzy mieli wkrótce umrzeć. Zostawiał wówczas na ich ciele odcisk dłoni, najczęściej w okolicach serca. Legenda pozostałaby legendą, gdyby co kilka zgonów nie pojawiał się na ciałach pacjentów taki właśnie niezidentyfikowany odcisk.
Podobno to nie narzędzia i nie zabawka. Ma drewnianą nogę, którą ciągnie za sobą przy każdym kroku i pokazuje, co się stanie z twoją, kiedy nie zdążysz się przed nim schować.
Powiedział Mikołajowi 10-letni chłopiec na wózku, kiedy pewnego dnia spotkał go przy automacie ze słodyczami. Pan Drewienko nie chodził po szpitalu codziennie. Pojawiał się tylko wtedy, kiedy ktoś był na jego liście i musiał opuścić ten świat. Był jak żniwiarz. Co więcej, jedyną szansą przeżycia było ukrycie się przed nim, dopóki nie skończy swojego obchodu. Mikołaj westchnął i stuknął chłopca palcem w głowę.
W twoim wieku bawiłem się klockami Lego, a nie rozpowiadałem takie straszne bzdury.
Zbeształ dziecko i wziął z automatu puszkę coli. To nie tylko ten chłopiec. Wszystkie dzieci w szpitalu zdawały się interesować strasznymi historiami, co nie pomagało Mikołajowi skupić się na spokojnym wyzdrowieniu. Nie słuchałby tych opowieści, ale sam nudził się w pokoju pełnym ludzi chorych na tyle, że nie miał z kim porozmawiać. Codziennie wędrował po korytarzach dwupiętrowego szpitala, ostatecznie poznawszy go bardzo dobrze. Do tej pory jedynie nie zszedł na najniższy poziom, gdzie znajdowała się kostnica. Jednego dnia prawie odważył się wcisnąć w windzie przycisk -2, ale jednak stchórzył i najniżej dotarł na poziom -1, czyli na podziemny parking. Nie wierzył w duchy, ale każdy argument, by nie obcować z czymś powiązanym ze śmiercią, był dobry.
Ajo, jeszcze tylko 4 dni.
Minęła już 1 w nocy, ale wciąż nie mógł zmrużyć oka. Leżał w bezruchu, wpatrując się tempo w sufit. Uliczne latarnie i od czasu do czasu światła przejeżdżających koło szpitala samochodów były jedynym źródłem oświetlenia w pokoju. Mikołaj obrócił głowę w prawo, czekając, aż pacjentka z drugiego końca pomieszczenia podejdzie do jego łóżka, recytując swoje dziwne, kuchenne rytuały. Ale tym razem twardo spała. Z tej odległości nie widział jej głowy, jedynie pokrytą kołdrą wypukłość na łóżku. Usiadł, nie spuszczając wzroku z wypukłości. Z jakiegoś powodu nie wyglądała ona naturalnie, przez co wzdrygnął się i postanowił przejść do toalety, byleby zająć myśli czymś innym. Wylał na twarz 2 garście wody. Trochę go to uspokoiło. Oparł się zdrową ręką o umywalkę, wpatrując się w swoje ociekające wodą odbicie w lustrze. Nawet go nie spotkał, a czuł, że ucieka przed nim kolejny dzień. Ta niepewność i wzrastający niepokój z tak błahego powodu, jak fikcyjna dziecięca historyjka, dusiły go. Czuł się tu jak w więzieniu. Czuł, jakby ktoś go non-stop obserwował. Drgnął niekontrolowanie, kiedy zza niego dobiegło ciche stuknięcie. Spojrzał w lustro na znajdujące się za nim kabiny. Woda kapała mu z końcówek włosów, brody i palców, podczas gdy obserwował, jak jedne z drzwi powoli się otwierają. Odwrócił się tak samo wolno i zmarszczył brwi. Wszystkie kabiny były zamknięte. Ponownie zerknął w lustro i wzdrygnął się, sycząc przekleństwo. W lustrze drzwi były otwarte na oścież. Kabina była pusta. Tym razem Mikołaj obrócił się szybko i był świadkiem, jak faktycznie otwarte drzwi z hukiem się zamykają. Odskoczył przerażony i rzucił się do drzwi wyjściowych, ale te były zamknięte od zewnątrz. Szarpał klamką kilka sekund, ale w końcu poddał się i zaczął szukać innego wyjścia. Po drugiej stronie było niewielkie, kratowane okienko. Jeżeli udałoby mu się wyrwać kraty. Zanim jednak do niego dotarł, zatrzymał się gwałtownie w połowie drogi. Poza jego głośnym oddychaniem panowała cisza. więc wyraźnie usłyszał dochodzące zza innej zamkniętej kabiny ciche, miarowe skrobanie. Zerknął w lustro, ale ujrzał dokładnie to samo, co w rzeczywistości. Powoli zbliżył się do kabiny, gdy uświadomił sobie, że najpewniej niepotrzebnie panikował i straszyć mógł go jeden z pacjentów.
Halo? Jest tam ktoś?
Odpowiedziała mu cisza. Skrobanie ustało. Mikołaj poczuł, jak kolonia mrówek przeszła mu po karku. Cisza zdawała się być gorsza od hałasu.
Wezwać pomoc?
Zapytał, nie ruszając się z miejsca. Po chwili zmienił zdanie i zrobił kolejne dwa kroki do przodu. Dalej nic. Wyciągnął ostrożnie rękę. Po drodze zawahał się, ale ostatecznie postanowił pchnąć drzwi. Zanim jednak ich dotknął, nagle ktoś zaczął w nie agresywnie pukać. Mikołaj krzyknął i odskoczył w tył, uderzając biodrem w umywalkę. Pierwszym jego odruchem była ucieczka, ale przecież drzwi były zablokowane. Dlatego też pozostało mu skulenie się przy lustrach, oczekując końca tego koszmaru. Koszmaru, który równie nagle faktycznie się skończył. Pukanie ucichło. Zamek w drzwiach przesunął się, otwierając drzwi kabiny od wewnątrz. Mikołaj przełknął ślinę i niechętnie podszedł do nich, łapiąc klamkę i ostrożnie je pchając. Wtem drzwi pociągnęło do środka i coś niewielkiego wybiegło z kabiny, mijając go i wybiegając na korytarz przez odblokowane już wyjście z łazienki. Mikołaj rozkaszlał się, gdy zorientował się, że od kilku sekund wstrzymywał oddech. Wycofał się chwiejnie do umywalek i oparł o jedną z nich, trzymając się za walące serce.
Pieprzony dzieciak. Już rano się z nim policzę.
Wyszedł z toalety 2 minuty po nim, jak tylko się uspokoił. Myślał, że jego krzyki i huk kabin obudziły pół szpitala, ale korytarz na pierwszym piętrze był pusty i niemal w pełni zacieniony. 2 lampy dające słabe oświetlenie od strony recepcji, jak i zielonkawe światełka nad każdymi drzwiami pokoi szpitalnych, były nicią włóczki prowadzącą go do jego sali. Mimo że był sam i nie bał się ciemności, z jakiegoś nieznanego mu powodu poczuł niepokój. Oglądał się za siebie co kilka sekund, pewny, że słyszy czyjeś kroki poza swoimi. W pewnym momencie postanowił zatrzymać się i chwilę tak postać. Nie wydawało mu się. Słyszał kroki. Ciężkie, posuwiste kroki, którym towarzyszył dziwny dźwięk. Dopiero gdy zbliżyły się, rozpoznał w tym dźwięku miarowe uderzanie o siebie 2 drewienek. Stuk, 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 stuk. Zlał go zimny pot. Odruchowo zerknął na zegarek na ręku. Punktualnie 1:35. Nie wiedział, dlaczego to zrobił, ale rzucił się za ladę recepcyjną, wciskając się w zabudowaną z jednej strony wnękę pod biurkiem. Stuk, 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 stuk. Nie mógł już rozróżnić, czy to stukanie było uderzaniem o siebie drewienek, czy kołataniem jego serca. Zakrył dłonią usta, by wyciszyć oddech. Kroki zdawały się być coraz bliżej, tak jak i ten złowieszczy odgłos, ale jednocześnie wciąż były odległe. W pewnym momencie Mikołaj zaczął zastanawiać się, czy to wszystko nie wydawało mu się, przez zmęczenie i stres. Kiedy wmówił to sobie, wypuścił drżące powietrze i wstał. Ale zaraz zamarł, z głową ledwie wysuniętą spod biurka. Naprzeciwko niego, przed jedną z sal, ktoś stał. Był to wysoki i nieco przygarbiony mężczyzna w piżamie w pasy, która przywodziła na myśl ubiór więzienny. Chwilę tak stał w bezruchu, po czym uniósł rękę i otworzył drzwi pokoju, znikając w środku. Kiedy drzwi się za nim zamknęły, Mikołaj wstał i po cichu wyszedł z zalady i zbliżył się do drzwi, ostrożnie zaglądając do środka przez podłużne, pionowe okno. Szyba w nim była ornamentowa, więc nie widział zbyt wyraźnie tego, co działo się za nią, ale wciąż był w stanie dostrzec zarysy sylwetek. Zobaczył, że mężczyzna w pasiastej piżamie zbliża się do jednego z łóżek, następnie nachyla się nad nim i zamiera w takiej pozycji. Nagle wyprostował się, przez co Mikołaj wzdrygnął się, ale bardziej przestraszył się dłoni, która uderzyła w szybę tuż przed jego twarzą. Wciągnął gwałtownie powietrze i upadł, ale zaraz musiał zerwać się na nogi, kiedy usłyszał z pokoju coraz szybsze stukanie drewna. Nadzwyczaj szybko znalazł się z powrotem w swojej sali i wskoczył do łóżka, zakrywając kołdrą niemal po czoło. Nie czekał długo. Kroki i stukanie drewienek ucichło przy drzwiach jego pokoju. Zacisnął pięść na kołdrze przy brodzie, starając się oddychać jak najciszej i wsłuchać się w otoczenie. Modlił się w duchu, by ten ktoś sobie poszedł. Nie miał pojęcia, czy miał faktycznie do czynienia ze szpitalną zmorą z lokalnej legendy, czy z jakimś podającym się za nią wariatem. Rozległ się szczęk klamki i otwieranie drzwi. Mikołaj spiął się. Bał się odwrócić. Bał się w ogóle poruszyć. Nawet mrugnąć. Nie wiedział, czy to wciąż ten mężczyzna, czy któraś z pielęgniarek. Jego wątpliwości zostały rozwiane 2 sekundy później, kiedy posuwiste kroki zaczęły zmierzać w kierunku jego łóżka. Robił wszystko, co w jego mocy, by jego oddech brzmiał naturalnie, by sprawić wrażenie, że głęboko spał. Kroki ucichły tuż za nim, przez co wyrwał się z niego szybki, drżący oddech. Zacisnął powieki, z trudem powstrzymując drżenie ciała. Zaraz umrze. Zaraz niesławny pan Drewienko naznaczy go odciskiem śmierci i stanie się kolejnym ciałem w jego kolekcji. Nic takiego się jednak nie stało. Kiedy Mikołaj był bliski załamania i ujawnienia się, osoba stojąca za nim obróciła się i zaczęła iść w stronę wyjścia. Gdy drzwi zamknęły się, odczekał jeszcze ze 3 minuty, zanim wypuścił z siebie głośno powietrze, oddychając szybko, jakby przebiegł maraton, i przez ostatnie sekundy biegu wstrzymywał oddech. Usiadł, niemal ześlizgując się na podłogę, kiedy zdrowa ręka tak mu się trzęsła, że z trudem mógł się na niej utrzymać. Jego złamana ręka z kolei zaczęła dawać o sobie znać. Jej ból szybciej sprowadził go na ziemię. Opadł na posłanie. Zmorzył go sen, zanim zaczął się zastanawiać, czy jeszcze zaśnie dzisiejszej nocy. Rano pierwsze, co zrobił, to udał się na spotkanie z dziećmi z oddziału pediatrycznego. Zazwyczaj widywał je w kąciku zabaw po drugiej stronie korytarza na pierwszym piętrze, naprzeciwko recepcji. W ciągu dnia i z ludźmi wokoło niczego się nie obawiał.
Nie możesz spojrzeć mu w oczy. Kiedy spojrzysz, już nie wrócisz do domu. Musisz się ukryć. Dopóki cię nie znajdzie, będziesz bezpieczny.
Dopóki cię nie znajdzie, będziesz bezpieczny. Mikołaj zastanawiał się nad tymi słowami przez resztę dnia. To leżąc w łóżku, to chodząc po szpitalu. Dalej nie zmusił się, by zobaczyć, co było na poziomie -2. Wiedział tylko o istnieniu kostnicy, ale obawiał się znaleźć tam coś więcej.
Dopóki mnie nie znajdzie, będę bezpieczny. Tylko ile można się chować?
Kiedy zszedł piętro niżej, planując wrócić do pokoju, w pewnym momencie musiał się zatrzymać. Zmrużył oczy i wychylił się do przodu. W kącie, tuż obok wejścia za ladę recepcyjną, ktoś był. Skulona sylwetka odwrócona do niego plecami. Drżała lekko, jakby trzęsła się z zimna. Kiedy zrobił kilka kroków do przodu, planując ją zignorować, usłyszał pochodzący od tej osoby ciąg mrukliwych słów. Musiał to być któryś z pacjentów, być może cierpiących na demencję albo schizofrenię. To jednak sprawiło, że Mikołaj szybciej podjął decyzję. Przyspieszył kroku, kiedy nagle rozpoznał tę osobę. To była pani Mrozowska z jego pokoju. Ta, która co noc mamrotała bezsensowne zdania. Był pewien, że miała problem z nogą, którą trzeba było zoperować, a teraz bez problemu kucała, opierając na niej cały swój ciężar.
Pani Mrozowska? Wszystko w porządku?
Kobieta nagle przestała szeptać i drżeć. Kucała tak w totalnym bezruchu, co tylko bardziej przeraziło Mikołaja i odwrócił się, puszczając się biegiem do swojej sali. Nie przebiegł jednak 2 metrów, kiedy ta sama kobieta pojawiła się tuż przed nim. Zatrzymał się z krzykiem i usiadł na podłodze. Przez cały bieg oglądał się za siebie, przez co nawet nie widział, w jaki sposób tak szybko się przed nim znalazła. Zerwał się na nogi, z trudem łapiąc oddech. Nagle poczuł uścisk na nadgarstku i chciał się wyrwać, ale zaraz rozpoznał niewielką sylwetkę z kącika dziecięcego, więc dał się poprowadzić na koniec korytarza, zostawiając panią Mrozowską samą, podążającą za nimi spojrzeniem szeroko otwartych oczu.
Co? Stara wariatka!
Rozejrzał się ogłupiały. Dzieciak go zostawił. Chciał zajrzeć pod schody, czy tam przypadkiem się nie schował, ale w tym momencie usłyszał znajome stukanie i ciężki oddech. Serce podskoczyło mu do gardła, ale strach nie zmroził go od razu, dzięki czemu w ostatniej chwili sam schował się pod schodami prowadzącymi na 2. piętro. Było pod nimi brudno i śmierdziało moczem. Zakrył dłonią usta i nos, by powstrzymać się od kaszlenia i próbując uspokoić skręcający się żołądek. Oczy zaczęły mu łzawić od tego odoru. Nie miał jednak czasu zmienić kryjówki, ponieważ pan Drewienko dotarł do 1. schodka. Wszedł na niego, potem na 2 kolejnych, po czym zatrzymał się tuż nad Mikołajem. Chłopak nie wiedział, gdzie dokładnie stał duch, przez co jego wyobraźnia zaczęła szaleć i kreować wymyślne obrazy w jego głowie. Jak na przykład nagłe pojawienie się zwisającej ze schodów postaci mordercy tuż przed nim. Pan Drewienko ponownie się poruszył, tym razem schodząc kilka stopni w dół. Mikołaj usłyszał dziwny dźwięk, który zaraz umiejscowił w pamięci jako trzeszczenie kości, jakby ktoś rozciągał je po ich długim nieużywaniu. Brzmiało to trochę, jakby ktoś zaczął się czołgać. Wcisnął się w ścianę, nagle uświadamiając sobie, że jego wyobrażenie niespodziewanego pojawienia się przed nim zwisającej postaci ducha mogło się zaraz spełnić. Ręka, którą zakrywał usta i nos, zaczęła drżeć. Kurwa, 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 zalewało jego myśli, razem z gorączkowymi pomysłami, co powinien teraz zrobić, aby przeżyć. A mógł zostać w tym swoim pieprzonym pokoju. W tym momencie coś zobaczył. Palce. Długie palce zacisnęły się pod jednym ze stopni, przed czołem chłopaka. Powoli, po cichu położył głowę na ścianie, minimalnie odsuwając się od wybrakowanych paznokci. Poczuł, że prędzej zdradzi go kropla potu spadająca z jego twarzy, niż jego oddech. Teraz albo nigdy. Zacisnął oczy, policzył do 10 i wypadł spod schodów, biegnąc w kierunku windy. Najpierw sprawdził wyjście ewakuacyjne prowadzące na schody, ale drzwi zostały zabarykadowane czymś od drugiej strony. Uderzał palcem w guzik przywołujący windę, niemal łamiąc sobie palec. Wskoczył do windy i ponownie zaczął uderzać palcem wskazującym, tym razem w przycisk zamykający drzwi. Już go widział. Widział, jak schodzi ze schodów i powoli odwraca się w jego stronę. Głowę miał cały czas pochyloną, ukrytą za tłustymi włosami. Wtedy zaczął biec, a drzwi wciąż się nie zamknęły. Mikołaj krzyknął ze strachu i kiedy w końcu usłyszał dźwięk zamykania drzwi, mężczyzna był tuż przy nim. Sięgnął w jego stronę, ale drzwi zamknęły się w ostatniej chwili, zostawiając Mikołaja sam na sam z paniką, która pociągnęła go na kolana. Usilnie próbował uspokoić oddech i utrzymać serce w klatce piersiowej. Zobaczył go. Duch go zobaczył i tym samym znalazł. Czy to oznaczało, że Mikołaj stał się jego kolejną ofiarą? Otrzymał honorowe miejsce na jego liście. W końcu trochę uspokoił się i wstał, chcąc wcisnąć guzik, ale nie wiedział, który. Miał do wyboru tylko drugie piętro i poziomy -1 i -2. Na drugim piętrze nie będzie miał drogi ucieczki innej niż na dach, a to skończyłoby się jego śmiercią, kiedy musiałby z niego skoczyć. Parter należał do jednej z firm farmaceutycznych i aktualnie był w przebudowie, więc ani winda, ani żadne schody na niego nie prowadziły. Pozostały minusowe poziomy. Ponieważ wciąż nie był na -2, postanowił zjechać na parking. Gdy jednak zawiesił palec nad odpowiednim przyciskiem, windą nagle wstrząsnęło i zamiast -1 wcisnął -2. Spanikowany od razu poprawił się, ale panel przestał reagować, oświetlając jedynie guzik, który wcisnął przez przypadek. Zaczął uderzać pięścią w panel, ale bezskutecznie. Nagle zgasło światło i winda gwałtownie się zatrzymała. Mikołaj jęknął i wycofał się pod ścianę, wytrzeszczając oczy, ale niczego nie widział. Otoczyły go egipskie ciemności. Wtem oświetlenie powróciło, ale widok, który miał przed sobą, przeraził go jeszcze bardziej niż mrok. Krew. Wszędzie była krew. Były nią obryzgane wszystkie ściany, podłoga, sufit i lustro. Nie wiedział i nie chciał wiedzieć, czy była to stara, czy świeża krew i tym bardziej do kogo należała. Światło znowu zgasło, tym razem dosłownie na 2 sekundy. A kiedy powróciło, wszystko wróciło do normy. Winda również kontynuowała swoją wędrówkę w dół. Rozejrzał się ze strachem, wciąż przyciskając plecy do jednej ze ścian. Ale w windzie był sam. Tak mu się przynajmniej wydawało, dopóki nie zobaczył pary na lustrze przed nim, na której zaczęły tworzyć się napisane czerwienią słowa. Uciekaj. Po nim pojawiły się kolejne chmurki pary, które zaczęły przekazywać tę samą treść. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Mikołaj wypadł z windy, gdy ta tylko otworzyła się i posłusznie zaczął uciekać. Po drodze potknął się o kabel i posunął kilka metrów na brzuchu po podłodze. Zaklął pod nosem i obrócił się, co było błędem. Wcale nie potknął się o kabel, tylko zmasakrowane, nie do końca rozczłonkowane ciało, które leżało w progu jakiegoś pomieszczenia. Wrzasnął z przerażeniem i wycofał się, kiedy w jego kostce wybuchł ból. Nie zwracał jednak na to uwagi i zerwał się do biegu. Zacisnął zęby i nie zatrzymywał się. Biegł. Biegł w nieskończoność. Przebiegł cały ciemny korytarz, ale nie znalazł żadnej drogi ucieczki, aż dotarł do jedynych otwartych drzwi, które założył, że prowadziły do kostnicy, ale okazały się schodami ewakuacyjnymi. Zawahał się, ale w tym momencie usłyszał za sobą szybkie kroki, którym towarzyszył drewniany stukot. Z każdą sekundą coraz agresywniejszy. Rzucił się ku górze, nie myśląc już o tym, gdzie zmierzał. Byleby jak najdalej od niego. Wybrał przypadkowe drzwi i wypadł, jak się okazało, na 2. piętro szpitala. Zaklął i chciał zawrócić, ale te same drzwi, przez które tu wszedł, były zamknięte. Zachciało mu się płakać z rozpaczy i strachu. Rzucił się w stronę zwykłych schodów. Zbiegł, a raczej spadł z 2. piętra na 1., na którym od razu na kogoś wpadł.
Co tu robisz? Powinieneś być w łóżku!
Rzuciła młoda pielęgniarka, mierząc go uważnie spojrzeniem.
Tak. Tak, powinienem.
Coś się stało?
Nie.
Jesteś śmiertelnie blady. Zraniłeś się?
Nie.
To znaczy, to nic poważnego. Ja pomagałem dzieciom dojść do łazienki.
Dzieciom?
Jakim dzieciom?
Nie mamy w tym momencie żadnych małych pacjentów na oddziale. Gula z żołądka przeszła Mikołajowi do gardła. Powoli odwrócił się w stronę kącika z książeczkami dla najmłodszych, gdzie codziennie rozmawiał z którymś z dzieciaków. Był pusty i przyciemniony. Pomimo tego Mikołaj mógłby przysiąc, że kątem oka zobaczył cofającą się w cień niewielką stopę. Gula w gardle zniknęła, przeradzając się w panikę. Odwrócił się gwałtownie do pielęgniarki, ale ona go już opuściła. Został przy recepcji sam.
Idzie.
Usłyszał nagle szept przy uchu i podskoczył, zapominając o swoim wciąż kiepskim stanie fizycznym, przez co upadł na podłogę w tym samym momencie, kiedy jego uszu dobiegł kolejny odgłos. Stukające drewienka. Stuk. Stuk. Musiał się ukryć.
Nie.
Tym razem musiał uciec. Jak najdalej stąd. Bez większego namysłu skierował się w stronę głównych, podwójnych drzwi wyjściowych. Nawet jeśli były zablokowane, zamierzał rozbić szkło ciężarem swojego ciała. Rozpędził się i już był tuż przy nich, już dotykał je ramieniem. Ale w tym momencie poczuł szarpnięcie za włosy i został pociągnięty w tył. Ktoś rzucił nim o ladę recepcyjną, łamiąc mu dopiero co zagojone żebro. Mikołaj jęknął i ledwie podniósł się na kolana, a już sunął po podłodze kopnięty w brzuch. Wysoki osobnik w pasiastej piżamie kucnął przed nim, a Mikołaj zezował koło jego kolan na grupkę zacienionych małych postaci, ustawionych za mężczyzną jak zawsze, podążający za nim mroczny orszak. Jeden z chłopców trzymał w rączce drewnianą zabawkę z dwoma drewienkami. Mikołaj otworzył usta, ale zaraz je zamknął, przygryzając sobie język, kiedy otrzymał cios w szczękę. Plując krwią, cierpiąc z powodu nowych złamań, czołgał się przed siebie, z nadzieją na cudowne ocalenie w postaci tajemnego przejścia, niespodziewanego wybawiciela, czy nawet boskiej ręki.
Nie istniejesz. Nie istniejesz. Jesteś tylko wytworem mojej wyobraźni. Duchy nie istnieją. Duchy nie istnieją.
Pan Drewienko kucnął przy chłopaku, który spuścił głowę, by na niego przypadkiem nie spojrzeć. Wtem bezimienny, seryjny morderca chwycił Mikołaja palcami za gardło i zaczął je ściskać. Nie były lodowate. Niezależnie od tego, co kto mówił, jedna z lokalnych opowieści zdradzała prawdę o szpitalu. A kto powiedział, że jestem duchem? Oczy Mikołaja stały się jeszcze większe. Otworzył usta, zobaczywszy w końcu jego wizerunek. Ale już nic z nich nie wyszło, poza ostatnim, słabym oddechem. Mężczyzna w pasiastej piżamie chwycił pacjenta za włosy i zaczął go ciągnąć po podłodze, kierując się na najniższy poziom szpitala, a jego śladem podążały echa drewnianej zabawki. Scenariusz Paulina Ziarko. Czytał Jakub Rutka.